Michał Żak z nami, dzień dobry.
Dzień dobry.
Teraz jazzowo, wcześniej folkowo, cały czas mieszasz te style.
Trzeba się wymykać konwencją, a rzeczywiście też szerokie są moje zainteresowania muzyczne.
Stworzyłeś nowy zespół właśnie, tak a propos zainteresowań muzycznych.
Stworzyłem nowy zespół, korzystając z darowanego czasu pandemicznego i też chęci przywołania wreszcie jakiegoś takiego coming outu rodzinnej historii z cymbałami
dziadka. Tak, zaraz do niej dojdziemy. Powiem tylko, że widziałam cię ostatnio na folkowej imprezie w Warszawie, ale przedostatnio na stricte jazzowej w Lublinie. Więc właśnie to są twoje obszary główne poruszania się. A twoją żonę na Łomeksie, tak? Jeszcze.
Tak. Wiele macek rzeczywiście. Jest też macka klasyczna, bo we wrześniu zagrałem premierowo suite Hamolbacha na flet i fortepian. Też mnie to kręci i inspiruje i potrzebuję takich wyzwań. Także rzeczywiście szeroko. Widziałaś mnie na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, gdzie akurat kontekst też był jazzowy, bo Marcin Pospieszalski ze swoim kwartetem grał premierowy koncert dotyczący właśnie płyty.
Też świetna płyta, ale o niej dzisiaj nie powiemy. Powiemy o twojej.
Powiemy o mojej. Czułem się jakby zobowiązany, żeby to przywołać, bo...
No towarzystwo świetne.
Świetne towarzystwo, międzynarodowe. I po koncercie jam. Tak. I taki jam tradycyjno-jazzowy, no bo właściwie graliśmy mazurki.
I do tych mazurków z przyjemnością tańczono po prostu mazurka, tak?
Tańczono mazurki po ludowemu, grano na jazzowo właściwie. Jazzowa sekcja.
Świetna
Frank Parker
sytuacja.
Z Chicago, bębniarz, Marcin Pospieszalski na basie, Piotr Zabrocki, później jeszcze Jan Emil Młynarski.
Wcześniej bracia Smoczyńscy.
Dokładnie.
Do czego zmierzam, bo jeden z braci Smoczyńskich pojawia się też na twojej płycie. Z drugiej strony, nie grającej.
Z drugiej strony szyby się pojawia, bo ja z Jankiem też mam na koncie jedną płytę z Grażyną Augustik, Inspired by Lutosławski, którą nagraliśmy bodaj 6 lat temu. Też u Janka w studio w tokarni, a teraz na płycie mojego zespołu Transatlantyk, na płycie Młynka Kręci, Janek realizował fortepian u siebie w studio, gościnny udział Alka Dębicza na naszej płycie.
No i właśnie, mamy zespół Transatlantyk, to jest nowa formacja, którą stworzyłeś, i mamy płytę, która nazywa się Młynka Kręci. Twoje kompozycje?
Moje kompozycje. Kompozycje też Mikołaja Kubickiego, znanego szerzej młodzieży jako Mikołaj.
Tak.
Oraz Uli Czerniak.
To dobrze, że dodałeś młodzieży, bo faktycznie ja bym Mikołaja nie włożyła w taki kontekst muzyczny, a tutaj proszę bardzo. Graliśmy jego takie popowe rzeczy w radio.
Tak.
Elektropopowe nawet jest, chyba. Tak.
To jest... Raper, piosenkarz teraz coraz bardziej, ale tutaj rzeczywiście wszedł w materię jako stuprocentowy trębacz. Pojawia się jego rap i ta odsłona jego twórczości na płycie również, ale w znikomym stopniu. Więcej jest tutaj trąbki i tego, z czego on też wyrósł. Z jazzu, improwizacji, fascynacji muzyką otwartą.
To teraz powiedzmy, z czego ty wyrosłeś, o tych twoich rodzinnych tradycjach, bo mówiłeś o coming outcie, a faktycznie pandemia była dla ciebie takim nowym wyzwaniem, żeby nauczyć się grać na nowym instrumencie.
Tak.
Specjalnym bardzo.
Specjalnym rodzinną relikwią, że się tak wyrażę, bo rzeczywiście instrument jest wyjątkowy poprzez swoją historię i to, z czego został zrobiony, gdzie i kiedy.
I przez kogo.
I przez kogo.
Wszystko jest wyjątkowe.
Są to cymbały w stylu, powiedzmy, wileńskim, bowiem dziadek mój pochodził z Wileńszczyzny i poprzez zawieruchę wojenną musiał zmienić miejsce swojego pobytu, stracił dom, instrumenty,
część
rodziny.
Ile miał wtedy lat?
12.
Bardzo mało właśnie, bo to też warto podkreślić, że to nie był dorosły człowiek.
Dokładnie. Tak jak tutaj pisze w notce na płycie, że sytuacja dość absurdalna, w jakiej się znalazł
W jakiej się dziecko znalazło, prawda?
Tak, właściwie dziecko, tak. Które musi nagle podejmować życiowe wybory.
Dorosłe decyzje.
Tak. Kochał muzykę, grał.
Już wtedy to wiedział.
Miał swoje cymbały, natomiast ten jego pierwszy instrument spłonął razem z inwazją niemiecką na wioskę. Później, gdy przyszli Rosjanie,
To już nic się nie uchowało?
Już się nic nie uchowało. Musiał się wymknąć i cudem mu się to udało, wymknąć się z transportu, bowiem na przysiędze powiedzieli nie, nie będziemy służyć w rosyjskiej armii. Cudem udało mu się przebić do Świdnika, gdzie było lotnisko i tworzone Wojsko Polskie. I z pułkiem ruszył na zachód za Hitlerem.
No, 12-latek.
No, wtedy. Już 13-14-latek.
No, ale to cały czas właśnie chłopak bardzo, tak, bardzo młody. Tak.
Dokładnie. No i gdy wojna się skończyła, Jan Czarnecki miał lat 17. Pułk się zatrzymał w Gryficach pod Szczecinem i tam chłopcy rezolutni znaleźli fortepian, który rozmontowali i z klapy fortepianu zrobili dziadkowi cymbały na wzór tego, jakie miał. I dziadek z tymi cymbałami spod Szczecina podróżował już po Polsce, bo mieszkał gdzieś w okolicach Koszalina przez jakiś czas, dopóki nie trafił na Dolny Śląsk, gdzie urodzili się już moi rodzice i ja się urodziłem. No i tutaj jakby historia mojej miłości do muzyki w wieku dziecięcym się zaczyna i dziadkowej pasji, którą łyknąłem jak młody pelikan, jak
ale
to mówi
spędzałeś
młodzież.
Czas z dziadkiem, miałeś szansę go poznać, tak. Czyli jesteś jedną z tych osób, które znały swojego dziadka i robiły z nim fajne rzeczy.
Tak, mieszkaliśmy w jednym mieście, w Zgorzelcu i rzeczywiście był dla mnie ważną osobą. Dał mi to, zainspirował mnie do grania muzyki. No ale jakby czas, ja robiłem zupełnie różne rzeczy, grałem na fortepianie, później fascynacja muzyką tradycyjną, właściwie najpierw bretońską, taniec wspólnotowy, że w ogóle coś takiego istnieje w środku Europy, że ludzie się spotykają potańczyć ludowe tańce, a tam rynek muzyczny, taki tradycyjno-folkowy jest po prostu kosmiczny.
Mówisz o Brytanii?
Mówię
tak? O tej części Francji? Tak,
tak. Tak. Mhm. Mówię o północno-zachodniej części Francji.
Wiesz co, tak. Ja wiem dlaczego. To jest w ogóle taka ostoja francuskiej kultury. Jeżeli gdzieś zachowała się francuska kultura teraz, w XXI wieku, to właśnie tam, tak sobie liczę. Tak. Ale to ma też tradycję z Wandei w ogóle, która oparła się rewolucji. Spędziłam tam trochę czasu, więc tak, pamiętam w ogóle podejście ludzi do ich tradycji, dumę z tych tradycji francuskich. Nie mylić z nacjonalizmem w żaden sposób. Tak, to chodzi właśnie o to, że o taką głęboką świadomość tego, skąd się wywodzisz i jaka to kultura i że chcesz ją kontynuować. To jest tak, to jest piękne.
No i krótko mówiąc, mając tam 18-19 lat, jak trafiłem na Fest Noz, czyli taką nocną potańcówkę, to było to zderzenie z pędzącym pociągiem i nagle właściwie...
Wskoczyłeś do niego.
Tak, dlaczego u nas tego nie ma? Zaczęło się od grania przeze mnie muzyki bretońskiej i na bombardzie, na super tradycyjnych instrumentach. Dopiero później zacząłem uczyć się grać na flecie, ale miałem też tą okazję i przywilej poznać mistrzów rzeczywiście tych instrumentów i mogłem się od nich uczyć po prostu jeden do jednego. No, idealna sytuacja. To też zapoczątkowało myśl taką, w której się już taplam od lat w Polsce, czyli odrodzenia jakby tej właśnie świadomości, tożsamości w Polsce.
Tak.
Że przecież również mamy fantastyczną muzykę, tylko trzeba dotrzeć do niej.
I to się dzieje.
To się
coraz
dzieje,
bardziej,
to
tak.
się dzieje.
I takie sytuacje, kiedy przychodzisz gdzieś do jakiegoś domu kultury i tam ludzie tańczą, no na przykład jak w moim przypadku przyszłam ostatnio Mazurki, tak?
Tak.
To się dzieje. I tutaj u nas w radio też nasze studio było często miejscem potańcówek. Oczywiście przy okazji festiwalowe to było, ale tak, to się dzieje. Czy Noce Kultury, czy takie potańcówki w ogóle w Lublinie, o nich wiem na pewno.
Tak, tak, tak. To się dzieje. To jest oddolny ruch. No bo...
Piękny, tak, właśnie.
I super potrzebny. No niestety odchodzą nasi muzykanci coraz bardziej. To już powoli to pokolenie mija nas, którzy znaliśmy dziadków, od których czerpaliśmy repertuar. Jeden z moich zespołów, Tęgie Chłopy, ma swojego mentora Stanisława Witkowskiego, który przyjął nas z otwartymi rękoma i dał nam jakby wszystko, cały repertuar. Zmarł w zeszłym roku. A jeszcze gra z nami na dwóch płytach. Jakby traktowaliśmy go jako regularnego członka zespołu i kiedy tylko było to możliwe, to Stanisław z nami jeździł i grał.
To przypomnijmy jeszcze, że Tęgie Chłopy ostatnio też są gwiazdą taką mainstreamową. No to nie machaj ręką, tylko się pochwal.
Nie ma się czym chwalić. Przejdźmy do...
W kinie można posłuchać, dobrze.
W kinie można posłuchać, ale polecam bardziej nasze albumy.
Tak, dobrze. A teraz przechodzimy do Transatlantyku, czyli twojego nowego zespołu. Kogo tam zaprosiłeś?
No oprócz wspominanego już Mikołaja, tak, który jest tutaj trębaczem i kompozytorem tematów, muzykiem improwizującym, zaprosiłem też Ulę Czerniak, na co dzień związaną z Filharmonią Lubelską. Znamy się od lat, poznaliśmy się przy jakimś właśnie kameralnym projekcie, trochę klasycyzującym, trochę współczesnym.
To już Prince dobrze wiedział, że jak jest dziewczyna na basie, to jest dobrze. Tak.
Same dobre rzeczy można powiedzieć tylko o basistkach. Mm. I tutaj również należą się wielkie słowa uznania, bo Ula to wybitny talent. Wspaniale operująca smyczkiem, ale też fantastycznie grająca z palca, no, super improwizująca, znana jeszcze przy okazji chyba z zespołu Łukasza Jemioły tutaj w Lublinie. No i na bębnach Szymon Miśniak, mój osobisty szwagier od niedawna, także, a przyjaciel ze Zgorzelca, nasi rodzice znali się z jednej wioski. Także ja z Szymonem chodziłem do jednej szkoły podstawowej i właściwie tak... Trzymamy się razem.
Jesteście rodziną.
Nagle jesteśmy rodziną, bo Szymon po 20 latach wrócił z emigracji, gdzie łupał na bębnach oraz gotował fantastyczne potrawy.
To się jakoś łączy mi to w się głowie łączy. Bardzo dobrze.
Mhm. Garki.
Właśnie, ten element. I talerze.
Tak, i talerze. Garnki i talerze, dokładnie. Po 20 latach emigracji wrócił i dokładnie kiedy przyjechał, zamknięto świat pandemicznie. No i musieliśmy się jakoś wspierać, więc to był dobry moment ponownego spotkania i jakby wypłynięcia w rejs transatlantykiem.
I wtedy odkryłeś te cymbały? Znaczy wiedziałeś, że one są wcześniej, ale wtedy po prostu przysiadłeś, bo skoro i tak już siedziałeś.
Przysiadłem, bowiem to też był trudny czas w ogóle dla muzyków koncertowo, tak, tak. Dla muzyków koncertujących i żyjących z tego. I ja mimo swoich 5 zespołów to nie za bardzo miałem co robić, jak zarabiać pieniądze.
A też masz rodzinę, to warto powiedzieć. Tak,
tak, też mam rodzinę, dom na wsi i dużo różnych obowiązków. Natomiast napisałem projekt stypendialny poświęcony cymbałom i takiej tradycyjnej odsłonie. No i zostałem stypendystą i przez pół roku mogłem, powiedzmy, spokojnie pracować nad cymbałami, a przy okazji rozwijać ten wątek dalej i szerzej.
I miałeś cymbały.
I miałem cymbały i wyobraziłem sobie docelowo, wymarzyłem, że zrobię taką płytę z taką muzyką, gdzie cymbały będą istniały i zrealizuje tą płytę Leszek Kamiński i jakby wszystkie moje marzenia się spełniły. Więc jestem super szczęśliwy.
Tak trzeba żyć.
Tak trzeba żyć marzeniami i je realizować.
W tekście, który napisałeś na temat tej płyty, oczywiście jest dużo o cymbałach dziadka, ale jest też odniesienie do Gombrowicza. I dobrze, że o tym napisałeś, bo właśnie czasami słuchając tych utworów nie miałabym takiej pewności, no tak, nazwijmy to pewnością, czy to jest na serio, czy nie. No bo wiesz, ktoś się postarał, skomponował, teraz mi gra, ja tego słucham, ale często było tak, że nie byłam w stanie podejść poważnie jako słuchacz, ale dziękuję, że to napisałeś, bo teraz wiem, że mogłam, że miałam takie prawo, że są takie utwory, które sięgają trochę właśnie do takich groteskowych sytuacji.
Bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę rozmawiać
Trochę bym nie śmiała. Z
wnikliwym słuchaczem.
Ale trochę bym nie śmiała tak potraktować, ale dobrze, że dajesz na to pozwolenie od razu.
Tak. Dla mnie w ogóle humor w muzyce jest bardzo ważny. I puszczenie oka, i rozpięcie tego guzika sztywności, i nadętości, jakiejś takiej formy.
No i tak, to jest też... o gębie dużo było.
Dokładnie.
Gombrowicze.
To się wiąże tutaj w 100%, no ale też przyznać muszę, że wszyscy czworo w zespole jesteśmy fanami transatlantyku Gombrowicza.
No właśnie, nawiązanie bardzo
potrafimy
wprost
cytować pasusy i się tym bawić. Więc nie mógł się inaczej nazwać ten konglomerat jak transatlantyk, a no jakby jest tutaj wiele paraleli i odniesień, właśnie i ucieczki, i tak samo Gombrowicz, bo to jest właściwie, ta groteska jest o nim, uciekającym do Argentyny i
ucieczka
o rozterkach.
Twojego dziadka też.
Ucieczka mojego dziadka, jakby, no i obaj do wolności, i, ale jak ją jakby, jak ją użyć, jak spożytkować tę wolność, co zrobić z tym bagażem, który mamy. za sobą.
Ja zawsze marzę, żeby podróżować lekko, a potem mi się robi taki duży bagaż. Ale to też metaforycznie można powiedzieć.
To metaforycznie, tak, tak, bo nie wiem.
No chcielibyśmy podróżować lekko, a bagaż jakoś zawsze się znajdzie.
No i jakiś tak też taka opowieść o zburzonych światach i to też słychać chyba w
muzyce. No wtedy mieliśmy zburzony świat. Wiele osób, zwłaszcza ci, którzy żyli z koncertów, mówię też przecież o technice, prawda, o ludziach, których praca polegała na spotkaniach z innych ludźmi, tak. No to było coś na kształt zburzenia świata.
No więc właściwie jest to taki obrazek, zdjęcie z jakiegoś momentu z mocnym odniesieniem do przeszłości i do osobistej, rodzinnej historii dziadkowej, ale też literatury, która była tutaj silną inspiracją. Też właśnie przy tworzeniu niektórych utworów, jakby tej groteski, że idę albo nie idę, a wracam czy nie wracam. Także wszystko jest tutaj zawarte.
Czym to jest Polska C?
Polska C.
Tak,
to jest ta Polska,
wątek.
To jest Polska ani B, ani A.
Ani me.
Ani B, ani me, tak. Jest to trochę ta Polska, która była Polską przed wojną, czyli zataczająca szersze kręgi we wschodnią stronę. A w ogóle w zachodnią. To jest utwór otwierający płytę i jest on oparty właśnie na takiej polce szabasówce, którą dziadek mi grał. I jakby to otwiera ten... I trochę to jest jakby o tym, że płyniemy właśnie stamtąd, gdzie takie polki grano, ale też nie do końca wiemy dokąd, bo te granice... Jakby to jest też dla mnie osobiście fascynujące i zjawiskowe, że mój dziadek urodził się w kraju, którego już nie ma, jakby on po wojnie już nie wrócił tam nigdy, bo czuł piętno Sowieti, tam powstała Białoruś, on już tam nigdy nie wrócił. Natomiast zamieszkał i jego dzieci urodziły się faktycznie w Niemczech, w miejscu, które nigdy nie było Polską, nigdy, przenigdy. Także jest to takie trochę...
Tak, nie wiadomo, gdzie nas rzuci, prawda? I jakie to będą okoliczności.
Dokładnie. Mhm. I my w tych okolicznościach musimy się jakoś znaleźć. I co by taki dziadek, co by taki Gombrowicz, co by muzyk, załóżmy na transatlantyku płynącym z Polski do Buenos Aires, z potrzeby chwili, na tej łajbie, co on by grał? Dla kogo, po co i jak?
Bo tak, bo to jest bardzo istotne. Zresztą to ciekawe, dzisiaj o tym rozmawiałam z inną artystką, że to nie jest takie istotne, co się wydarzyło, tylko co ty z tym zrobisz i jak na to zareagujesz. Bo tutaj masz pełen wybór.
Tak.
Nie możesz wybrać czegoś, co się wydarzyło, bo to nie zależy od ciebie, ale już twoja reakcja i twoje działania z tym związane jak najbardziej są twoje.
Tak. No i też tutaj przechodzimy do źródeł, czyli do muzyki korzeni, tak. do muzyki tradycyjnej.
I tutaj sięgałeś po to, czego cię nauczył dziadek.
Tak.
Po to, czego się nauczyłeś ty przez lata, tak, oczywiście. Tak. Ale jest też taki tytuł Kocudza na przykład. Czyli no...
Bardzo konkretny tytuł, tak, dotyczący konkretnego miejsca i konkretnej melodii od moich znajomych dziewczyn z Kocudzy, które śpiewają ten utwór już od lat. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że dla mnie tradycja jest po prostu żywa. Że nie jest to skansen, że tak grano 100 lat temu i tak trzeba grać. Po prostu. Okoliczności były takie, że dziadka cymbały już nie brzmią świerkiem z Wileńszczyzny, tylko brzmią deską fortepianu Bösendorfer, możliwe. I on w tych okolicznościach sobie radzi. Na tych cymbałach gra swoje melodie, ale to już jest przetworzenie. A to, że spotyka jeszcze, nie wiem, kontrabasistę, bębniarza i trębacza, to tutaj jest jakby, na tym polega żywotność tradycji i moje podejście też do tej materii, że zawsze to będzie jakby filtrowane przez twórcę,
tak,
przez...
Zbiór tego, co w tym twórcy jest.
Dokładnie, dokładnie.
Ty, tak, połączyłeś i cymbały dziadka, i twoje przyjaźnie muzyczne, i jeszcze świetne studio, więc takie masz okoliczności i tak z nich skorzystałeś. A jeszcze mnie bardzo ciekawi, czy najlepszy niepolskojęzyczny chłop spod Tomaszowa Lubelskiego to jest konkretna postać? Bo ja znam takiego kandydata przynajmniej, więc dlatego...
O, to świetnie.
Tak, znam kogoś takiego.
Fajnie, że można sobie tak to przyporządkować. Chętnie poznam człowieka.
Jest
to
portugalskojęzyczny,
to po audycji,
nie polskojęzyczny. Tak.
Otóż to jest melodia, którą skomponował Mikołaj Trębacz, którego muzycznie poznaliśmy, znaczy ja gdzieś z nim grałem kiedyś jam podobny na jakim byłeś w Częstochowie, w konduktorowni
słynnej. Taki folkowo-jazzowy, tak, coś takiego.
Tak, ale on był bardziej jazzowy. Mikołaj przyjechał wtedy, miał 11 lat, podwiózł go tata. Malutki chłopiec, który po prostu wymiótł na trąbeczce tak pięknie. I to było moje pierwsze z nim spotkanie. Później, po wielu latach, zaprosiłem go jako zastępcę do zespołu Tęgie Chłopy. A chłop, i tu w tym kontekście, i w kontekście tęgich chłopów, oznacza mazurka właściwie. Chłop to inaczej mazurek lub oberek. Tak nazywa się tę formę muzyczną na Kielecczyźnie. Więc to jest odniesienie do chłopa, do formy muzycznej, czyli do oberka, takiego ala kieleckiego. A to, że jest on z Tomaszowa, spod Tomaszowa Lubelskiego, to dlatego, że w części utworu pojawia się melodia od konkretnego muzykanta, Ignacego Bednarza, ze słynnej kapeli braci Bednarzy, właśnie z Tomaszowa Lubelskiego.
Ta płyta tak fantastycznie łączy wszystko. Właśnie to, o czym mówisz. Ta tradycja jest żywa. Potrafisz idealnie wszystko to poukładać i także to ma sens, a jednocześnie jest odkrywcze. Także gratuluję ci.
Bardzo dziękuję.
Zespół oczywiście Transatlantyk powołałeś do życia i on sobie jest i masz wobec niego plany konkretne. Koncertowe.
Mam wobec niego konkretne plany, ale no nie rzucam się na falę jakoś bardzo intensywnie. Wypływamy jak prawdziwy transatlantyk, czyli powoli, spokojnie i liczymy, że wkrótce będziemy mogli ogłosić trochę koncertowych dat, bowiem premiera była jakby trochę cichą premierą płytową, bezkoncertową. Natomiast ewidentnie była to premiera radiowa, za co bardzo dziękuję.